Halleluja, Duchu Święty, dziękuję Ci, że jesteś dzisiaj z nami i że będziesz dzisiaj penetrował nasze serca swoim słowem. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty będziesz mówił do nas i będziesz nas budował naszą wiarę, podnosił nas do góry, będziesz zmieniał nasze myślenie i będziemy coraz bardziej pełni nadziei. Będziemy coraz bardziej pełni nadziei, miłości. Będziemy coraz bliżej Ciebie. Duchu Święty, proszę Cię, żebyś też w płynny sposób przeprowadził nas od słowa do słowa, od świadectwa do świadectwa, od przykładu do przykładu, abyśmy byli blisko Ciebie, Ojcze. Dziękuję Ci, Panie, że Ty masz plan dla nas i że będziesz go realizował. W imieniu Jezusa Chrystusa. I wszyscy powiedzieli
amen.
Amen. Dziękuję za dwa amen. Okej. Dobrze, dzisiaj temat jest taki. Wojna czy praca? Albo pasje czy cel? Powiedz ze mną. Wojna czy praca? Pasje czy cel? Sami wiecie, pewne rzeczy, tak jak powiedział pewien znany teolog, każde kazanie jest herezją. Dlaczego tak powiedział? Ponieważ każde kazanie wygłoszone w kościele obejmuje pewien fragment i bez dodania całego kontekstu szerokiego jest herezją. Po prostu jest pewnym wyjątkiem, na którym nie można zbudować całego naszego życia. Ale niestety zbieramy się na kazania, na czas, kiedy w godzinę staramy się coś powiedzieć, jakąś jedną prawdę. No i dzisiaj ja wybrałem taką sprzeczność, wojna czy pasja, wojna czy praca, pasja czy cel. I jest to pewna rzecz, z którą od razu możesz się nie zgodzić i powiedzieć, tak nie wolno sprawy stawiać, ponieważ te rzeczy jedne i drugie, one po prostu mają swoje zadanie w Bożym Królestwie, ale wierzę, że to jest to, przez co Bóg będzie chciał przemówić do nas. Więc mówiąc po kolei, na wiosnę tego roku Bóg przemówił do nas, żebyśmy nie organizowali rocznicy Kościoła 20. Ale żebyśmy pomyśleli, ja tak o to odbieram, oczywiście to jest, wiecie, każde proroctwo musi być rozeznane i odczute w sercu każdego człowieka i każdy musi sam rozpoznać, czy to Bóg powiedział, czy nie powiedział, czy ciebie to pociąga, czy nie pociąga. Ja to odebrałem do siebie na pewno i rozciągam to na drogę, ponieważ jestem odpowiedzialny za drogę. Tak, jestem ustanowiony przełożonym i Bóg prowadzi mnie do tego, żebym tą pracę wykonywał wśród was, przez was i razem z wami. Tak? Więc odbieram to, że to nie było tylko słowo dla mnie, ale dla Kościoła i wierzę, że Bóg przemówił do nas, żebyśmy przez najbliższe 5 lat zajęli się sięgnięciem po młode pokolenie i żebyśmy zasypali absolutnie tą dziurę, którą mamy w Kościele i którą widzimy, 15-25. Wiecie, jak powiedziałem dzisiaj w tej modlitwie, nawet sam byłem zaskoczony, tak? To te dzieci wyszły jak spod ziemi po prostu w tej modlitwie. Na początku nikt nie przyszedł dzisiaj z dziećmi, a później zaczęły się wysypywać i nawet mój Przemek gdzieś się w korku zaplątał, nie przeszedł przed nami, tylko tu się złapał chyba na jedną rękę Zbyszka i już sobie poszedł. Nagle był tłum, było po prostu kilkadziesiąt dzieci. Wy, którzy tutaj siedzicie, wszyscy macie powyżej 25 lat. Z wyjątkiem Wiktora. I może kogoś jeszcze. I jeszcze tam. A, i kogoś, kto się czuje, tak? Poniżej 20 lat. No, tak. Bo mamy tyle lat, na ile się czujemy. Tak, to prawda. Tak, prawda. Tak mówi Pismo Święte. Tak. Więc mamy dziurę i to jest po prostu fakt. I to nie jest coś, z czym będziemy dyskutować. Po prostu są rzeczy, z którymi nie dyskutujemy, tak? Moja żona jest blondynką. Czy ktoś chce z tym dyskutować? Okej. Okay. I tak dalej, i tak dalej. To są fakty. Natomiast wiesz, że Bóg nas chce przeprowadzić przez te fakty, żebyśmy mogli zrealizować Jego plan. I teraz w tym czasie Bóg coś zaczyna robić z nami i wierzę, że mówi do nas, żebyśmy byli trzeźwi i mogli wejść w to, co Bóg robi. Ja to głosiłem przez kilka spotkań, wiecie, jeszcze przed wiatrołapem Erin z Gregiem zaprosili nas na obiad po jednym takim spotkaniu, gdzie znowu po raz kolejny wystrzeliłem w kosmos. Wiecie, ja pastor, motywator, ewangelista, to ja po prostu lubię te kazania tak powiedzieć, że aż po prostu ja już widzę całą Polskę zbawioną i świat. Wam się to podoba, super. Ale Erin mi w restauracji na obiedzie zadała pytanie, Marek. Mówi, Marek, a jaki teraz pierwszy praktyczny krok zrobimy? A ja po prostu mówię, Erin, ja ciągle lecę, nie? Nie sprowadzaj mi na siebie, jestem natchniony tą myślą, którą Bóg mi dał, żebyśmy zasypali tą dziurę między 15-25. Polska będzie zbawiona! Yeah! I wszystkie dzieci się nawrócą, chwa Bogu. I będziemy mieli tu taką młodzieżowę, że po prostu Sowit wyleci! A Erin przychodzi i mówi, a Marek, a jaki pierwszy krok? Nie wiem, słuchajcie, miałem ochotę jej odpowiedzieć, musimy zbierać pieniądze na dynamit, żeby wysadzić ten sufit po prostu, więc zacznijmy od zbierania pieniędzy. Ale widzicie, ale faktycznie rzeczy się nie zrealizują, jeżeli my nie podejmiemy konkretnych, praktycznych kroków. Pomachaj mi jedną swoją rękę. Machaj, machaj, machaj. Ty wiesz, że ja tej twojej ręki potrzebuję? Nie tylko do machania? I na razie powiedziałem tylko o jednej ręce. Machaj, machaj, machaj. I powiedziałem tylko o jednej ręce na razie. Kochany. Druga rzecz, która po prostu, nie wiem, czy to była Erin, czy Greg, czy jeszcze ktoś inny później w tygodniu, ktoś zwrócił moją uwagę na fakt, że większość ludzi, przytłaczająca większość ludzi w kościele są ludzie, którym trzeba powiedzieć, proszę cię, zrób to coś praktycznego. To jest jakaś tam niewielka grupa ludzi, których motywacja od razu powoduje, że mają świetne pomysły i zaczynają wymyślać to, co pastor, z czym pastor płonie. Tak, wiecie, ja tam rzuciłem ten temat witania w drzwiach i Paula z Kingą się rzuciły i codziennie przynoszą, wiecie, cukierki, morele i kupują to i witają nas, tak? Nie codziennie, no dla mnie to codziennie, bo ja tutaj jestem codziennie, wiecie. Nawet te 6 dni w środku to nie istnieje. Jak każdy anonimowy pastor uzależniony od kościoła. Super. I to jest, wiecie, i to więc są takie osoby, ale większość osób potrzebuje praktycznych kroków. To, co ja mogę teraz, gdzie ja mogę swoje ręce włożyć? To, co trzeba zrobić, tak? Co trzeba zrobić? Jedną z takich rzeczy, którą my cały czas mówimy, to mówimy o wierności w finansach, tak? Mówimy o wierności w przychodzeniu na wspólne spotkania, żebyśmy siebie zachęcali, żebyśmy mogli mieć interakcję. Mamy podział na jakieś służby. To jest cały czas bardzo ważne. Słuchajcie, to jest ekstremalnie ważne, żeby to się działo. Natomiast to dzisiejsze słowo chcę pokierować wasze serca ku właśnie tego rodzaju myślenia w praktyczny sposób o naszym Kościele i o tym, co jest przed nami, żebyśmy byli w stanie zrealizować tą wizję, którą Bóg nam daje, żeby Boże dzieło mogło przejść na następne pokolenie i całkowicie być im przekazane w taki pełen satysfakcjonujący sposób. Powiedz cel. Powiem jeszcze jedną rzecz, żeby nie zapomnieć. Byliśmy na spotkaniu dla pastorów w marcu Kościoła Bożego w Chrystusie. Całe spotkanie było poświęcone młodym ludziom. Być może Bóg mówi teraz do kościoła w Polsce, żebyśmy zwracali na to uwagę. I posadzono mnie w takim panelu z jeszcze jednym pastorem, dwójkę i trójkę młodych ludzi, żebyśmy sobie zadawali trudne pytania. Znaczy, przepraszam, my nie mieliśmy szansy im zadać żadnego trudnego. My byliśmy mięsem na pożarcie. Oni mieli nam po prostu zadawać różne pytania, ewentualnie dowiedzieć się, co my myślimy. I słuchajcie, i było jedno pytanie takie, w którym ja z tym pastorem, który siedział obok mnie, nie zgodziliśmy się. Młodzi ludzie zapytali, jeden z tych młodych ludzi, chyba Madeusz to był z Bydgoszczy, mówi, pierwsza rzecz, do której byście nas już teraz zachęcili, żebyśmy zrobili. Teraz, w tym momencie. I wiecie, to było tam, my nie byliśmy przygotowani, byliśmy z zaskoczenia zupełnie wyrwani, posiedzieli na tych gorących krzesłach. Ja nie miałem czasu przygotować odpowiedzi. I ja siedziałem na tym krześle i jako pierwszy zaraz udzieliłem odpowiedzi i powiedziałem tak. Zacznijcie, przestańcie się oglądać na nas. Dojrzały. Róbcie wszystko, co Bóg wam włożył w serce. Przestań myśleć o swoim pastorze. Idź do przodu. Głoś Ewangelię. Twórz młodzieżówki, rób wszystko. Nie? I myślałem, że byłem taki genialny w tej odpowiedzi. I się zapaliłem, jak zwykle. Jak ja w ogóle się nie zapalę, to jakbym nic nie powiedział w ogóle. I pastor drugi, który siedział obok mnie, Wojtek, i mówi, a ja bym wam powiedział zupełnie inną radę. Bądźcie z nami. Róbcie wszystko z nami. Zróbmy to wszystko razem. Potrzebujemy tego połączenia międzypokoleniowego. No później Wojtka tam gdzieś dorwałem przy jakimś posiłku. Ja mówię, co w ogóle gadasz, człowieku? Po prostu to Kościół przez całe wieki po prostu gasi tych młodych i mówi: tutaj proszę, pójdźcie do seminarium, wyszkolcie się, zostańcie pastorami, tu są wakaty w zborach. Po prostu mówię, weź, oni po prostu są młodzi, oni muszą się zerwać ze sznurka, oni muszą wziąć świeżą wizję. A on dalej po prostu swoje, wiesz, nie? Wiecie, trochę mi zajęło czasu, żeby zobaczyć, że jak zwykle, kiedy stawia się sprawę albo, albo, to jest wąska ścieżka, która jest jeszcze inna. Która jest po prostu, zawiera w sobie pełnię. Wiecie, Kościół nie jest, często nie jest w stanie młodych ludzi, wiecie, bo my byśmy chcieli w bardzo naturalny sposób. Wychodzą, wychowujemy dzieci i później najlepiej, żeby one zrobiły wszystko, co my chcemy. To już jest utopia. I później, żeby po prostu mieszkały w naszych domach, a nam, żeby zostawiły jeden pokój. I jeszcze odziedziczyły zawód po nas. Bo w końcu nie po to się tyle harowaliśmy, żeby one musiały świat proch od nowa wymyślać, nie? Tylko wiecie, w każdym pokoleniu to tak funkcjonuje, że to nie funkcjonuje. Bo każdy młody człowiek budzi się do swojego życia i tak jak Monika Szumiło powiedziała tydzień temu, po prostu ma dosyć przepełnienia treścią. Chce płonąć dla życia, dla królestwa, dla nowych rzeczy. Więc oni nie chcą w to wejść. Ale z drugiej strony, wiecie, obserwujemy w tej chwili też fenomen pewien, ja się z tego cieszę, kościołów, które są młodzieżowymi tak zwanymi kościołami. Niedawno, słuchajcie, jakiś tam rok temu dowiedziałem się, że nasza sala na Polnej, na której byliśmy najdłużej chyba poza tą salą, w historii Kościoła byliśmy raz, dwa, trzy, cztery, w pięciu salach przez te 20 lat. W dwóch byliśmy najdłużej, w tej i na Polnej. Z rok temu dowiedziałem się, że tam się spotyka New Life Church. Na naszej sali, z której nas wyrzucono.
Bez New.
New. Jak?
Bez New.
Bez New.
Life Church.
Life Church. Dla mnie to oni są New przede wszystkim. Ale Life, Life Church. Tak. Dzięki za poprawkę.
A my?
Dobra, bo zapomnę, bo zapomnę. Słuchaj, dzięki, dzięki. Tak, ty kurde, normalnie ty masz ducha proroczego. Czujesz, że co chodzi. Dziękuję ci, że siedziałeś na uwielbieniu za moimi plecami i dziękuję, że siedzisz teraz tutaj. I słuchajcie, i teraz tak, teraz, wiecie, i spojrzałem na to i tam zacząłem patrzeć na nich, jest, a tacy młodzi, fafarafa po prostu, wiesz, wystrzeleni w kosmos, oni świat zdobędą, zaraz tam łykną wszystkich.
Na serii, Instagram.
I mówię po prostu, to nie jest od Boga, tak do końca. Może nie, no jest od Boga, ja nie powiedziałem, że nie jest od Boga, ale słuchajcie, to jestem w trakcie. Każde kazanie jest herezją, a już jedno zdanie z całego kazania to już jest hiperherezja, no. Czekajcie na puentę. Kurczę blade. Więc sobie myślę po prostu.
My się spotykamy w piątej, ja przekażę.
My cię kochamy. My cię kochamy. Ja dzisiaj idę tam na piątą w ogóle.
Dobra,
dzisiaj jest ciężko.
Zupełnie jak w komedii. Louis de Funès się kogoś nabija i mu powiedzieć: przestań, to jest przykre. Słuchajcie, ja patrzę na to i mówię, nie, lepiej by było, żeby był tak wielopokoleniowy kościół, wiecie. Patrzę, gdzie tam tych starych znajdę, tam około 40, 50, nie za bardzo dostrzegam, chociaż wiem, że są, bo mam nawet kolegę takiego starszego tam w kościele, że to by było lepiej. I słuchajcie, i nagle jak po prostu bomba na mnie spadła myśl, i to jest teraz dobra myśl. Przecież oni są identyczni jak droga 20 lat temu. To jest toczka w toczkę, nawet pomijając ten taki, wierzcie, ten taki design wynikający z tego, że inne rzeczy trochę są modne dzisiaj i nie wiem, czy grafika, czy muzyka, parę takich rzeczy, ale w duchu ja po prostu zacząłem, mówię, Boże, przecież my zaczęliśmy kościół 20 lat temu, ja miałem 31 lat, byłem najstarszy w zborze. Senior pastor. I słuchajcie, i po prostu, i teraz tak, i my tam będąc, ludzie mówili, młodzieżowy kościół, ale my w ogóle nie uważaliśmy, że jesteśmy młodzieżowy kościół. My mówiliśmy 20 lat temu, my jesteśmy THE church. Jeżeli jest jakiś kościół w mieście w ogóle, To jest to ten gościu! Niektórzy dalej tak myślą. No, ale to... Po 20 latach to o wszystkim myślę inaczej. Ale słuchajcie... Ale teraz po prostu, wiecie, to co ja wierzę, to co jest pomiędzy mną a pastorem Wojtkiem tam na tym seminarium, między jedną skrajnością a drugą, to jest to, że Bóg chce zrealizować swój cel. Amen. Oczywiście, w historii na przykład rodziny, bo Kościół to jest taka rodzina, w historii rodziny było tak, że młodzi ludzie nie mogli się wyrwać z klanów rodzinnych, musieli realizować wizję swoich rodziców, byli krzywdzeni przez to, tak? Z drugiej strony były eksperymenty na rodzinie, że rodzina nie jest potrzebna. Szczególnie w ostatnim wieku komunistyczny, prawda? Eksperymenty, kibuce, gdzie dzieci po prostu są poza wychowywani poza rodzicami, wiecie, i tak dalej. Wszystkie te eksperymenty socjalne. Nie, my wiemy, że Boże miejsce to jest serce ojców zwrócone ku synom, żeby synowie odziedziczyli pełnię łaski, czyli nie, żeby synowie zrealizowali nadzieje ojców. Uwaga, bardzo ważne. Nie, żeby dzieci zrealizowały nasze nadzieje, tylko my dajemy nasze serce, żeby one zrobiły, rozkwitły do celu, jaki Bóg ma dla nich. Amen. No. I to powinno być naszym marzeniem. A z drugiej strony też nie jakiś eksperyment skrajny z drugiej strony, że oni, żeby w ogóle coś się wydarzyło, to muszą się zerwać ze sznurka całkowicie. Na zasadzie i odpalić w kosmos, zbuntować się i zbudować po prostu nowy świat, gdzie wszystko już wiemy, przecież niczego nowego się nie zbuduje. I teraz słuchajcie, i my jako Kościół, my jesteśmy gdzieś po prostu pomiędzy, jesteśmy wetknięci właśnie w to miejsce i żeby teraz wydarzyło się to, co Bóg chce, my musimy bardzo świadomie pozostawać na wąskiej ścieżce pomiędzy właśnie tymi rzeczami. I teraz dlaczego wojna i praca? I teraz zrobię taką małą pętlę i za chwilę zawrócę do tematu. Dzisiaj się obudziłem i zdałem sobie sprawę, że jest 1 września. Jest 80 lat po wybuchu II wojny światowej. I nagle zdałem sobie sprawę, wiecie, to były pierwsze łyki kawy. Jeszcze nie myślałem wtedy o pójściu do kościoła. Jeszcze myślałem o kawie. Pierwsze myśli były takie, że 80 lat temu to jest po prostu... To jest kupa czasu, a to ciągle we mnie żyje, mimo że ja urodziłem się... Po wojnie, 23 lata po wojnie, to ja jestem uczestnikiem tego. We wrześniu 1939 roku zginął mój dziadek. Miał około 20 lat wtedy. Mój ojciec wtedy miał pół roku. Jego brat w pierwszych miesiącach wojny byli kolejarzami obaj bracia. Pracowali na węźle kolejowym pod Bydgoszczą. Został fałszywie oskarżony jego syn o jakąś kradzież. On poszedł na gestapo, chciał wydobyć syna. Oni się zgodzili, powiedzieli, dobrze, możemy syna wypuścić, bo jest nieletni, ale pan zostaje za niego. Za kilka dni już był w Oświęcimiu. I w pierwszych miesiącach zginął. Rodzina dostała tylko kartkę, że nie żyje. Ja jeździłem do tej rodziny tam pod Bydgoszcz na wakacje. I żona tego mojego brata, dziadka, który zginął w Oświęcimiu, któregoś dnia przyjechałem z pistoletem, takim, wiecie, jakimś blaszanym na kapiszony. Miałem wtedy 5 lat, nie pamiętam tego, 4-5 lat, w ogóle tego nie pamiętam. Rodzice mi to opowiadali później całe dzieciństwo. Ta moja ciociobabcia, czyli żona mojego brata, mojego dziadka, dostała prawie z histerii. Powiedziała, jak możecie po prostu takie zabawki dawać dzieciom. Wiecie, to nie była współczesna taka, wiecie, trochę lewicowa moda na po prostu ucieczkę od broni palnej. To wszyscy się bawili w wojnę wtedy na podwórkach. Ona po prostu, wiesz, ona w Polaków, Niemców i Krzyżaków i tak dalej. Ona wtedy dostała, ona powiedziała, nie róbcie tego, bo po prostu, bo to jest po prostu, to jest tylko dramat. Nie ma w tym nic dobrego, nie ma w tym nic zabawy. I później mój tata zawsze, jak tam jechałem na wieś, sprawdzał, czy ja, jakie akcesoria zabieram na wieś, żeby ciocia zawału je dostała. I teraz wiecie, ja o tym wszystkim dzisiaj też rozmawiałem też w rodzinie i sobie pomyślałem, bo po prostu wojna jest tragedią, wojna jest tragedią. To jest po prostu, zawsze to jest dramat. Pomyślałem sobie, jak to ma się do Biblii? Jak to się ma do Biblii? Słuchajcie, w Biblii jest wojna. W Biblii mamy bardzo dużo wojny, tak? Jest wojna między ciemnością a światłością. czas, u końca czasu wszystko zakończy się wojną. Przyjeździe jeździec na białym koniu, jego szata będzie we krwi jego wrogów, tak to opisuje Księga Objawienia, tak mówi eschatologia, to będzie wojna, to będzie posprzątanie ziemi z wszelkiej niegodziwości. My jesteśmy na wojnie, kiedy rodzimy się na nowo, wchodzimy w wojnę pomiędzy światem światłości i światem ciemności. Nie ma czegoś takiego, że my po prostu mamy teraz pokój. Nie mamy pokoju, mamy wojnę. Człowiek, który sobie z tego nie zdaje sprawy, obrywa. I nie wie dlaczego. A człowiek, który zdaje sobie sprawę, nie obrywa? Obrywa. Tylko wie dlaczego. I może coś z tym zrobić. Może coś z tym działać. I teraz wiecie, natomiast wracając teraz, to zrobiłem tą pętlę przez wrzesień, 1 września 80 lat temu i tym, jak ludzie myślą. I powiem wam, jestem w tym kierunku, na tym kierunku, żeby tak zawsze głosić. Natomiast teraz wracamy do drogi i do tego, do czego Bóg nas prowadzi. Wiecie, możemy mieć koncepcję ciągłego wojowania, a możemy mieć koncepcję budowania, pracy. I przeczytam wam jeden fragment. On jest, zapowiada czasy eschatologiczne. Izajasza, 2 rozdział. Przeczytam dłuższy fragment od 1 wersetu. Izajasza 2:1. Możecie otworzyć, jak macie swoje papierowe Biblie. Przynoście swoje papierowe Biblie do kościoła i przychodźcie na 10:45. Izajasza 2:1. Słowo, które otrzymał Izajasz, syn Amosa, na temat Judy i Jerozolimy. Gdy nadejdą dni ostateczne, góra ze świątynią Pana będzie posadowiona na szczycie gór. Będzie wyniesiona ponad padgórki i popłyną do niej wszystkie narody. Liczne ludy wyruszą i mówiąc, chodźmy, wstąpmy na górę Pana, idźmy do domu Boga Jakubowego, niech nas naucza swoich dróg, abyśmy chodzili Jego ścieżkami. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo Pana z Jerozolimy. Wiecie, to jest słowo, które ja wierzę, że ono wypełni się literalnie, że góra jerozolimska, góra Syjon będzie wyniesiona ponad inne pagórki i że faktycznie narody będą pielgrzymować, żeby słuchać słów Pana, który powróci na ziemię. Wierzę w literalne wypełnienie tego. Natomiast też wierzę, że to słowo wypełnia się dzisiaj w naszych czasach. Ponieważ Pan przyszedł już na Syjon, z Nim Jezus Chrystus, i podniósł Boże Słowo, i to, co dzisiaj mamy na ziemi, co się nazywa Ewangelią, co się nazywa cywilizacją judeo-chrześcijańską, jest tym, z czego wszystkie narody czerpią. Tak? Wcześniej był Izrael, do niego było Słowo. Dzisiaj Słowo zostało wyzwolone, żeby dotrzeć do wszystkich narodów. Więc to Słowo w pewnym sensie już dzisiaj się wypełnia. Tak? Pan na Syjonie. Ale teraz czytamy dalej. Teraz z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, o słowo Pana z Jerozolimy. Będzie on rozsądzał między narodami, rozstrzygał prawa rozlicznych ludów i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Nie podniesie już naród miecza na inny naród i nie będzie się już uczyć sztuki wojennej. Domu Jakuba, dalej, chodźmy w świetle Pana. I teraz wiecie, tutaj w tym fragmencie to jest zapowiedź prorocza, że skończą się wojny, nie będzie jeden naród uczył drugiego sztuki wojennej, przekują swoje miecze na lemiesze, a włócznie na sierpy. Czyli można powiedzieć, że u końca czasów, kilka rzeczy trzeba powiedzieć, u końca czasów Bóg przesunie wajchę i powie, teraz na ziemi nie będziemy toczyć wojen, teraz na ziemi będziemy zajmować się budowaniem. Sianiem i zbieraniem. To słowo wypełni się u końca czasów. W ogóle wiecie, fantastycznie jak ono się wypełni. Ach. Dużo czytałem w ostatnim tygodniu różnych rzeczy i mi się teraz one pchają do głowy. Przeczytałem taki artykuł, że Izrael zaczął sprzedawać służbom specjalnym różnych narodów za grube miliony program do inwigilacji sieci i komórek. I bardzo ciekawa rzecz jest, rozmawiałem z paroma przyjaciółmi. Wszyscy jesteśmy przekonani, oczywiście nie posiadamy wiedzy, ale ja wiem, że jak Izrael sprzedaje takie narzędzia innym narodom, żeby one mogły swoje... Przeczytajcie, bardzo głośny artykuł jest na portalach, wisi w ostatnim tygodniu. To ja wiem, że Izrael na pewno nie byłby Izraelem, gdyby nie zostawił sobie furtki do tych wszystkich systemów. Więc atmosfera jest taka. Narody użykują narzędzia do inwigilacji swoich narodów w sposób niezauważony, a Izrael zachowuje sobie furtkę, żeby móc zmniejszyć liczebność szpiegów na całym świecie, bo już ma wszystko na swoich monitorach. I miałem taką myśl. Izrael od czasu przyjścia Pana Jezusa cały czas stara się przetrwać. I walczy o przetrwanie, żeby po prostu nie był zniszczony. I bardziej walczy o swoje przetrwanie i zabezpieczenie swojego bezpieczeństwa, swojego bytu, niż szuka Zbawiciela. Współczesny Izrael został zbudowany przez ludzi, którzy byli w większości komunistami, w dużej części byli niewierzący. Opracowali bombę atomową z tego względu, żeby po prostu odeprzeć każdy atak. I zresztą tak się mówi w ogóle o Izraelu, że on zawsze jest kilka kroków przed innymi narodami, ponieważ doświadczony w historii pogromami, zniszczeniem własnego narodu na 2000 lat, wojnami, mordami masowymi i w końcu Holokaustem, wyrobił w sobie instynkt przetrwania, więc zawsze stara się być parę kroków do przodu. Ale teraz wiecie, wyobraziłem sobie to w takiej perspektywie eschatologicznej. Że narody już dzisiaj są w miejscu wrzenia i myślą o Izraelu w ten sposób. Jaka jest podstawa, żeby ten kilkumilionowy narodek, który mieszka w kraju wielkości województwa mazowieckiego, miał takie wpływy na całym świecie? I narody myślą, że jest to bezpodstawne i rośnie nienawiść narodów do Izraela. Kiedy Izrael jeszcze stosuje tego rodzaju narzędzia i jest naprawdę do przodu wobec innych narodów, to jeszcze bardziej zwiększa spiralę. Wiecie, gdzie to nas prowadzi? Prowadzi nas to do wypełnienia dokładnie słów proroctwa, że wszystkie narody pewnego dnia uderzą na Izrael. I to słowo zapowiada w wielu miejscach. Nazywane to jest Armagedonem, wieloma innymi rzeczami. I w tych słowach proroczych jest powiedziane, że wtedy przyjdzie Pan. Wtedy przyjdzie Pan, posprząta i wtedy będzie panował na ziemi w tysiącletnim królestwie. Teraz tak trochę w zaciekawiony sposób słuchacie, ponieważ to ja zwykle o takich rzeczach nie głoszę. A ja wiesz, że to tak się właśnie wypełni. I teraz wiecie, rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który jest blisko z Izraelem, bardzo współpracuje i pomaga. Przedstawiłem mu tą moją perspektywę, mówię, co myślisz? A on mówi tak. I to właśnie jest tak, tego rodzaju sytuacja, że Izrael wróci do Boga prawdopodobnie, jak zacznie się mocno orientować, że jego własne nadzieje zawiodły. I zwróci się do nadziei Izraela. A tak jest nazwany Mesjasz w Słowie Bożym. Powróci do nadziei Izraela, powróci do swojego Pana i wtedy się nawrócą i będą szukać Go. I będzie zbawiony cały Izrael, tak jak mówi Słowo. Wiecie, więc to jest bardzo ciekawe w aspekcie tego tutaj konkretnego fragmentu, bo on wierzy, że on się wypełni i literalnie w konkretnym czasie, ale ja wierzę też, wiecie, że my żyjemy też w tym czasie wypełnienia tych słów. Wiecie, to jest powiedziane, nie będą się uczyć sztuki wojennej. My wiemy, że jak patrzymy na wojny krzyżowe, wojny średniowieczne, pierwszą, drugą wojnę światową, to wiemy, że one działy się w krajach chrześcijańskich. Chrześcijanie byli przez 2000 lat inicjatorami największych akcji zbrojnych na kuli ziemskiej, kolonizacji, wojen. Wiecie, to było zaprzeczeniem Królestwa Bożego. Bo Królestwo Boże nigdy nie było planem Bożego Królestwa, że my będziemy podnosić zbrojny oręż, żeby zabijać, mordować i podporządkowywać. Ewangelia Pana Jezusa jest Ewangelią pokoju. Ona jest rozprzestrzeniana przez dobrowolny wybór każdego człowieka. Ludzie muszą sami wybierać. To, co się działo, było po prostu zaprzeczeniem Królestwa. Ciekawe jest, że przez te 2000 lat Izrael poprzez rabiniczny judaizm, który jest odejściem w dużej mierze od biblijnego judaizmu, promował koncepcję, że nie wolno walczyć. Niektórzy ludzie zginęli właśnie, wielu Żydów ginęło, ponieważ wręcz była zapowiedź i do dzisiaj jest wielu Żydów, którzy wierzą, że państwo Izrael w ogóle nie pochodzi od Boga, ponieważ zostało zbudowane przy pomocy oręża ludzkiego. Ale ciekawa rzecz jest, że pętla się zamknęła, bo to Izrael nauczył się sztuki wojennej od chrześcijańskich narodów. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. W ogóle armia Izraela, ona była budowana na zrębach Armii Polskiej, II Rzeczypospolitej. Wielu wojowników było szkolonych na terenie Polski. Jeden z premierów został w Izraelu, kiedy armia Andersa przechodziła przez Bliski Wschód i później został premierem tego kraju, jako pierwszy podpisał pokój z Egiptem, z pierwszym krajem islamskim, Begim. Bardzo ciekawe, teraz już popłynąłem, teraz już, no dobrze, ale wracamy do Warszawy na Wiolinową. I teraz słuchajcie, jak to się ma? Wojna czy praca, pasja czy cel? A to się ma bardzo do nas, ponieważ w naszych sercach my bardzo łatwo pójdziemy za każdą rzeczą, która wywołuje w nas pasję. Każdą rzeczą, która porwie nasze serce. Nigdy nie doświadczamy takiego przebudzenia, jak w momencie, kiedy jesteśmy zaatakowani. Nawet wiecie, nawet się mówi w Polsce, że Polacy zawsze są zjednoczeni, kiedy mają wroga. Wojna to jest pasja. Pasja to jest działanie. Natomiast wiecie, ja wierzę, że ostatecznie Królestwo Boże to jest sianie i zbieranie. Zakładanie fundamentów i budowanie. A nie wojenka. Czy my jesteśmy armią Boga?
Tak.
Ale musimy zrozumieć, na czym to polega. Bo jeżeli myślimy, że to jest najważniejsza ilustracja królestwa, to jesteśmy w błędzie, bo wtedy zaczyna nam brakować właściwego rodzaju pasji, żeby budować. Wyobraź sobie jakąś sytuację, dzisiaj mamy niedzielę, w poniedziałek dostajecie wszyscy SMS-y, że pastor zachorował. Modlimy się, puścimy, tutaj, po prostu, tak, tak, modlę się. W tym tygodniu mieliśmy informację od Michała i Sylwii, że płoną farmy dookoła, ludzie domagają się zwrotu ziemi w RPA i chcą białych kolonistów wyrzucić. Sylwia, Michał piszą, że są już spakowani, siedzą na walizkach, czekają na ewakuację. Wiecie, to po prostu było, posypało się, tak, modlę się, modlę się, modlę się, modlę się, modlę się, modlę się, modlę się. Od razu odpowiedzi wszystkich ludzi. Ale powiem wam, Królestwo Boże nie jest zbudowane w taki sposób. Królestwo Boże jest zbudowane przez to, że każdego dnia wykonujesz to, co masz wykonać. Nikt z nas rano nie wstaje, nie bierze miecza i nie paraduje przed lustrem. Dodając sobie animuszu, komu dzisiaj przyrżnie.
Nie robisz tak?
Nie, tak nie robię. Wiem, że tak wyglądam, ale tak nie robię. Zbyszek tydzień temu powiedział, że my wszyscy jesteśmy jak samochody, które oświetlają sobie 100 metrów przed sobą. I to wystarczy, żeby objechać kulę ziemską dookoła. My potrzebujemy wiedzieć tylko, jaki jest następny krok naszego życia, żeby wypełnić wolę Bożą. Natomiast pasje, wojny, emocje, rzeczy, które rządzą naszym sercem, one ciągle domagają się haju, który nas gdzieś wyrzuci w nową rzeczywistość. Często głosi się o tym. Jakie jest twoje marzenie? Dokąd chcesz dojść? Porzuć toksyczne relacje, uwolnij się, zrób wreszcie to, co zawsze tkwiło się w twoim sercu. A to jest tak jakby cytat z moich kazań, prawda? Ale wiecie, życie nie tak jest zbudowane. Wstajesz rano, robisz śniadanie, idziesz do pracy, może się myjesz jeszcze przed pracą, Zbyszek zachęcał do mycia się tydzień temu. Ci, co byli, to wiedzą. Rozumiesz? Wracasz, jesz, odpoczywasz, zajmujesz się swoim małżeństwem, zajmujesz się swoimi dziećmi, zajmujesz się, ogarniasz swój dom. Kiedyś rozmawiałem z misjonarką, która przyjechała do Polski, założyła kościół, później po paru latach wyjechała i mówi, będąc już w Polsce, zaczęła studia, bo będąc w Ameryce nie rzuciła edukację, ponieważ zapłonęła, że ona po prostu zdobędzie świat dla Chrystusa i że Pan wróci już niedługo. Rzuciła studia, przyjechała do Polski, zaczęła kościół. Ale jak zaczęła kościół, po kilku latach zorientowała się, że być może Pan jutro nie wróci, a sprawa królestwa to jest sprawa wszystkich ludzi królestwa, a nie jej. I zapisała się na studia. Amen. I wiecie, i teraz tak. Co w twoim życiu rządzi bardziej? Co w twoim sercu bardziej rządzi? Wojna? pasja, pożądanie wypełnienia marzeń, czy świadomość tego, że trzeba zrobić praktyczne kroki, żeby osiągnąć niesamowity cel. Ciężko jest powiedzieć ludziom, żeby ich mottem życiowym stało się hasło: codziennie chodź do pracy. Powiedzmy to wszyscy razem głośno. Codziennie chodź do pracy! O, rewolucja, Boże. Boże, zmienimy świat. Codziennie chodź do pracy. Do samej śmierci. Nikogo to nie porwie. A jak się buduje dom? Jednego dnia wkraczasz na budowę z łopatą i po prostu jak jakiś po prostu super bohater z komiksu po prostu i z dachem. I tylko w tej kreskówce jest na końcu takie pyk i taki kurz. Opa. Gotowe. Gotowy obiekt. Przekują swoje miecze na lemiesza, a swoje włócznie na sierpy. Wojna czy praca? Pasja czy cel? Przeczytajmy drugi fragment z Nowego Testamentu. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział. Od pierwszego wersetu. Przede wszystkim więc zachęcam, aby zanosić błagania, modlitwy i prośby wstawiennicze i dziękczynienia za wszystkich ludzi. Za królów oraz za wszystkich na wysokich stanowiskach, abyśmy wiedli życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Mamy się modlić o nasz kraj, mamy się modlić o rządzących, mamy się modlić o sytuację wokół nas. Po co? Po to, żeby zdobyć góry wysokie? Po to, żeby zmieść z powierzchni ziemi inne narody? Po to, żeby zaspokoić pragnienia naszych serc? No ale w razie jest napisane, rozkoszuj się Panem, a da ci wszystko, czego pragnie twoje serce. Ja dla ciebie dobrą informację. Bóg dla twojego dobra nie da ci wszystkiego, czego pragnie twoje serce. Bo byś oszalał, by cię to wykończyło. Przyszedłby do twojego życia grzech, odstępstwo i wielkie problemy. Bóg nie da ci wszystkiego, czego pragnie twoje serce. On ci da, czego pragnie twoje serce, jeśli będziesz rozkoszował się Panem. Bo rozkoszowanie się Panem doprowadzi cię do tego, że pewne rzeczy wyrzekniesz się ze swojego serca. A to, co tam zostanie i nie wystraszy się Jego obecności, to On ci da. Teraz mamy się modlić o królów, o rządzących, o przełożonych, abyśmy wiedli życie ciche i spokojne. Ja się tak źle czuję z tym kazaniem, bo mam wrażenie, że po prostu kazanie jakieś dla dziadków. Herbatka z rumiankiem i miodem jest Bożym celem dla nas. Ja się po prostu czuję. Trochę się tak czuję. Ale wiecie, ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć, ponieważ bez kroku, który musi być zrobiony w konkretnym miejscu, nie zobaczymy tego, czego pragniemy. Wiecie, ja całe życie mam niesamowite marzenia. Jednym z takich marzeń jest po prostu któregoś dnia kupić sobie samochód prosto z salonu. Byliśmy w jakimś centrum handlowym, wiecie, teraz w centrach handlowych stawiają takie auta pokazowe. Tak. Cena już tam, tam stoi. Byliśmy z Przemkiem, chcieliśmy wsiąść, ale pozamykane, sprzedawcy nie ma, jest tylko taka świecąca bryka i tabliczka, za ile to możesz mieć i co ona ma. Nie? I Przemek do mnie mówi, tato, a takiego byś kupił? Ja mówię, Przemek, takiego to zawsze. A on mówi, a dlaczego zawsze? Bo ten smak nowości to po prostu w każdej marce, z każdym wyposażeniem biorę w ciemno. Żeby go tam wsiąść i wiedzieć, że tym nikt nigdy nie jeździł. Nikt nie grzał tego fotelika, nikt łapnie kleju do tej kierownicy. Zero przebiegu i to jest moje. To jest moje marzenie. I jedziesz. Król świata. Wiecie co? To jest marzenie, ono tak się rozkręca. Każde marzenie połączone z pożądliwością ma smaczek. No. Ma fajny smaczek, ma fajny zapach, to nęci, kręci. Ale wiecie, ja jestem głęboko w swoim sercu przekonany, że po prostu, że to się stanie, jeśli naprawdę Pan będzie tego chciał, a nie mam pewności, że on tego w ogóle chce. Szczególnie w dzisiejszych czasach, wiesz, myślenia o planecie, kiedy wierzę, że sam Bóg krzyczy do nas na ziemię, hej, ogarnijcie się, bo wasza konsumpcja was wystrzeli zaraz po prostu pod ziemię, gdzie po prostu może lepiej przesiąść się na rower i kolejkę podmiejską, niż auto ciągnąć po prostu, może dojeździć lepiej auto dziadka, który płakał jak sprzedawał i po prostu nie pomnażać złomu na świecie. Rozumiesz? Może jest zupełnie inaczej, niż mi się kiedyś wydawało. I teraz wracając do sprawy królestwa, dokładnie tak samo jest z nami. Wiele jest pragnień w sercu człowieka. Dzieje się wola Pana. Mamy wiele marzeń, ale musimy bardzo precyzyjnie rozróżniać te, które porywają nasze życie do wojen, do pasji, do rzucania się w przygodę, po której nic później nie ma. Zostaje tylko kurz i wspomnienie i widokówka. Moim pragnieniem głębokim jest, i to jest, wierzę, że to, co Bóg mi daje do mojego serca, jest to, żeby nasza wspólnota doszła do miejsca, gdzie po prostu powie: okej, okazaliśmy się wierni, pomnożyliśmy nasze talenty, okazaliśmy się płodni, pomnożyliśmy się, przekazaliśmy dzieło Ewangelii kolejnemu pokoleniu. Przekazaliśmy nie tylko doktryny, ale przekazaliśmy charakter. Przekazaliśmy. Ale powiem wam, że jak jest wojna, to źle się dzieci wychowuje. Jest ciągła bieganina za pasją, za marzeniem, to ciężko się wychowuje. Oczywiście ktoś może od razu protestować, tak, każde kazanie jest herezją. Oczywiście dzieciństwo w zblazowanym domu, w którym wszyscy chodzą całe życie do pracy, też jest trudną sprawą. Gdzie nie ma marzenia, gdzie nie ma pasji, to też jest inne spojrzenie na tą samą sprawę. Ale ostatecznie, słuchajcie, dzieci dobrze się nie wychowują w czasie wojny. Dzieci dobrze się wychowują w czasie pokoju. Ewangelii dobrze nie głosi się w czasie wojny. Ewangelię dobrze głosi się w czasie pokoju. To jest powiedziane, tak? Abyśmy ciche, spokojne życie wiedli z całą pobożnością. I teraz trzeci werset mówi: to jest wspaniałe i miłe Bogu. To jest wspaniałe i miłe Bogu. Spokojne życie, twoje spokojne życie, gdzie budowanie jest ważniejsze niż wojna, gdzie cel jest ważniejszy niż pasja w twoim życiu, jest miłe i podoba się Bogu. Krok za kroczkiem. Zadajemy pytania tym starym ludziom, którzy umierają. Amerykanie zadają, gazety zadają, publikują te wszystkie ankiety. Wszyscy mówią, że nikt po prostu nie... Nikt nie żałuje, że nie pracował więcej w życiu, tak? W sensie chodził do pracy, zdobywał bogactwo. Wszyscy myślą o tym, że najważniejsze w ich życiu były relacje z drugim człowiekiem. Wszyscy to odkrywają. Drugi człowiek, czas spędzony z nim, z rodziną, z żoną, z dziećmi, przekazanie głęboko, serca do serca, jest absolutnie fundamentalne. I jest to Bogu, jest to dla Boga wspaniałe i miłe. I dalej czytamy w czwartym wierszu: to jest wspaniałe i miłe Bogu, naszemu Zbawcy, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Więc wiecie, w tym cel, w tym miejscu budowania spokojnego dla osiągnięcia celu, tym celem pozostaje zbawienie wszystkich ludzi. To nie jest tak, że wiesz, odkładamy wojnę na półkę i teraz będziemy takim po prostu wielopokoleniowym zborem i jedyni ludzie, którzy tutaj będą, to będą ci, którzy się urodzili w tym zborze i wychowali. Taka generacyjna parafia. Nie, absolutnie nie. Boży cel pozostaje niezmieniony, że On chce zbawienia wszystkich ludzi. Więc wiedziemy spokojne życie, zajmując się naszymi dziećmi, żeby nie odeszły do świata. Wychowujemy je, uczymy, karmimy, szkolimy, edukujemy, posyłamy do szkoły muzycznej, robimy szkółki, robimy grupy młodzieżowe, wtłaczamy w nich Biblię, żeby dobrze wybrali w momencie, kiedy będą wybierać samodzielnie. I w tym samym czasie otwieramy nasze oczy na tych, którzy są dookoła, którzy są w świecie, ponieważ to jest miła dla naszego Boga i Zbawiciela rzecz, nasze spokojne życie, ale po co? Aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy. Więc wiecie, jak patrzymy na Kościół, to kościoły właśnie znowu pozostają, możemy je znowu rozrysować na takiej skali sprzeczności. Są kościoły historyczne, które chrzczą swoje dzieci i wszystko, co myślą, to o tym, żeby zachować stan posiadania. Tam nie ma żadnych wyskoków. Tam jest liturgia od średniowiecza ta sama z bardzo powolnymi zmianami. I druga skrajność, kościoły współczesne, ewangeliczne, szalone, które myślą, że zdobędą świat dla Chrystusa w jednym pokoleniu. Kościoły wojny. Kościoły armie. Kiedyś, wiecie, tak się obudziłem z taką myślą, że mamy słabą nazwę kościoła. Bo byłem gdzieś tam na Facebooku, wiecie, patrzałem na te wszystkie nazwy i sobie myślę, droga. A w ogóle to zostało wzięte, wiesz, z tego wersetu przywieści Salomona, że droga sprawiedliwa jest jak blask zorzy poranny, która coraz jaśniej świeci, a w większości tłumaczeń się to tłumaczy ścieżka. No to... Chociaż ta autostrada była po prostu... Path of the righteous. Po prostu, wiesz. I tam się słabą nazwę mamy. Weźmy jakąś taką nazwę. Wie. Kaleb, Jozue, daj mi tą górę. Ogień Pana, Kościół po prostu ognia Ducha Świętego. Moc i chwał. Wiecie, ja nie krytykuję tych nazw, one wszystkie są fajne po prostu. Każda nazwa, nawet najfajniejsza po 3 latach, traci swoją energię w kościele, w którym została przyjęta. Więc to jest naprawdę nieważne, wiesz. Dzida Dawida, tak? Słyszałem taką nazwę.
Nowe nazwy młodzieżówki.
Uważajcie. Słyszałem też inne nazwy. Pamiętajcie, że Dawid nie tylko był wojownikiem, ale też grał na pewnych instrumentach i można tą nazwę bardzo świetnie przerobić. Dobrze. Bynajmniej niech o harfę mi chodziło. Dobra, nieważne. I teraz słuchajcie. Więc teraz my jesteśmy tu, tak? Jesteśmy na początku drogi, na początku przemian. Wchodzimy w nowe rzeczy. Wierzę, że właśnie teraz Bóg tego od nas oczekuje, żebyśmy zwrócili uwagę i zaprowadzili porządek w naszych pasjach. Ci, którzy zawsze potrzebują ognia, żeby coś zrobić, muszą z niego zrezygnować, żeby zrobić w ogóle cokolwiek. Wiecie, to jest takie trochę smętne nauczanie, które w wielu kościołach jest podstawowym nauczaniem i tam właśnie z tamtych kościołów ludzie uciekają i przychodzą do nas. To jest nauczanie, wiesz, dyscyplina jest ważna, uświęcenie jest ważne, codzienna praca jest ważna, każdy krok jest ważny. W wielu kościołach to jest absolutnie dominujące nauczanie. Po paru latach ludzie z tamtych kościołów uciekają, przychodzą do nas, przyjeżdżają na wiatrołapy i mówią, wreszcie jestem w miejscu, gdzie jest Bóg. Wiecie, ale my, którzy jesteśmy w miejscu, gdzie jest Bóg, tak jak mówi Słowo, musimy spojrzeć jak służące na ręce swojej Pani i czekać z bojaźnią, jaki krok teraz zrobić, żeby wypełnić wolę naszego przywódcy, Pana Jezusa, Ducha Świętego, gdzie nas posyła. I w tym momencie ten element pasji w sercu, walki, pragnienia wojny, wzbicia się na szczyt, może być czymś, co bardzo przeszkadza. Widzimy to w kościele w tym momencie, kiedy próbujemy uruchomić jakąś nową służbę, jakieś nowe zadanie. Na początku wszystkich to kręci, bo to jest nowy pomysł. Zawsze ten nowy pomysł po kilku latach przychodzi próbę. Próbę wierności. Bo się okazuje, że trzeba te gotujące się we mnie rzeczy, które chcą mnie gdzieś wysłać, rozesłać na cały świat, trzeba ujarzmić, powiedzieć nie zostawię cię i nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Bóg. I to ma niezwykłą wartość. Pasja w wierności. Pasja w sianiu. Pasja w budowaniu. Czujecie to? To napięcie, tą dynamikę, tą różnorodność, prawda? Teraz jeszcze jeden fragment. Mateusza 5. Skazanie na górze. Jezus mówi tak. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Serce czyste. Kiedy żyjesz z Bogiem, kiedy lata mijają, dochodzisz do miejsca, gdzie już ci nikt nie powie, co jest dobre, a co złe. Jedynie Bóg może dotknąć twojego serca i powiedzieć ci, skręć w tą stronę, skręć w tą stronę. To mi się podoba, to mi się nie podoba. Zostajesz ze swoim sercem przed Panem. Ludzie ci zawsze powiedzą, nie pij, nie pal, nie cudzołóż. Bo to widać z zewnątrz. I tak będziemy głosić, tak będziemy mówić. Bo to trzeba robić. Ale jeżeli my mamy wypełnić wolę Bożą, to On chce panować w naszych sercach. Jest obietnica. Czystego serca Boga oglądać będą. A kolejny werset mówi, błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą. Przekują miecze na lemiesze, włócznie na sierpy. Pokój czyniący będą nazwani synami Bożymi. Kto czyni pokój? Pokój czyni ten, który buduje. Wiecie, ja wychowałem się w tych hasłach, ja się sam dziwię. Dzisiaj słyszałem wypowiedzi na Westerplatte naszego premiera, kiedy powiedział, nigdy więcej wojny. To jest bardzo ważne zdanie. Nigdy więcej wojny. Ja je pamiętam w innych kontekstach. Pamiętam je z okresu komuny, kiedy one były malowane na wszystkich murach w latach 70. I wiem, że to była tylko przykrywka do tego, żeby na zapleczu zbroić się i planować trzecią wojnę światową jądrową. I komuniści mówili nigdy więcej wojny, nawet finansowali ruchy lewicowe na zachodzie Europy, PiS, pokój, zero zbrojeń i tak dalej. Znam ten fałsz. Ale powiem wam, że to hasło, ono wyrosło w latach 40. w Europie, kiedy ludzie naprawdę mieli dosyć awantury i przewracania wszystkiego do góry nogami co 20 lat. I wiedzieli, że trzeba się dogadać. I wiedzieli, że trzeba znieść cła na stal i węgiel, taki był zalążek Unii, żeby po prostu przestać walczyć ze sobą jak wściekłe psy, ale podzielić się tym kontynentem i koegzystować. I to wyrosło w latach 40. na traumie II wojny światowej. Wiecie, dzisiaj, i to jest po prostu wartość królestwa, mimo że znamy ją z tego świata zewnętrznego, Bogu zależy na pokoju i On swoimi synami będzie nazywał tych, którzy czynią pokój, a nie tych, którzy wszczynają awantury. Naprawdę. Wiesz, i oczywiście, wiesz, ja mogę stanąć pod kolumną Zygmunta i mogę krzyczeć, pójdziecie wszyscy do piekła i będę to robił, jeżeli Duch Święty mnie tak postawi i będzie kazał robić. Ale nie będę tego robił dlatego, że moje awanturujące się serce domaga się tego, żeby to zrobić. Bo to są dwie wtedy różne rzeczy zupełnie. To są dwie różne rzeczy. Błogosławieni czystego serca, oni zobaczą pokój. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Przychodzimy do kościoła. Słuchajcie, co jest najważniejsze w kościele, kiedy się spotykamy? Kto jest najważniejszy, kiedy się spotykamy? Bóg jest najważniejszy. A co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, żeby się Jego cel zrealizował. A czego On pragnie? Aby wszyscy ludzie doszli do zbawienia i poznania prawdy. Więc spotykamy się tutaj, każdy przychodzi ze swoim sercem. Jedni przychodzą, bo znajdą przyjaźń. Inni, bo znajdą szalone uwielbienie, gdzie w innym miejscu go nie ma. Kto inny przychodzi, bo Marek Ciesiłka jest spoko, jak się już przebiłeś przez jego dzikie śmiechy, to wiesz, że on jednak ma głębszą myśl za tym szaleństwem i przychodzisz dla niego i mówisz, Marek jest spoko, będę chodził do tego kościoła. Każdy przychodzi z czymś. A ja wam powiem, żadna z tych rzeczy, ani uwielbienie, ani wzajemne nasze relacje, ani super głoszenie, nie jest clue, nie jest istotą, nie jest celem Królestwa Bożego. Celem Królestwa Bożego jest to, żeby ono się rozmnożyło na całej ziemi. Żeby ci, którzy nie znają Boga, zaczęli Go poznawać. Więc teraz, kiedy się schodzimy, to wszystko, co robimy, powinno nas prowadzić do tego, żeby sięgnąć po tych Trzy bogaci się jeszcze nie znają. Każde słowo, każdy nasz wyraz, każde nasze zainteresowanie kimś obok, nasz charakter i pokój, która jest zrodzona z naszego serca. Chyba na Wiatrołapie opowiadałem o szalonym kościele, do którego się przyłączyłem zaraz po moim nawróceniu, pierwszy mój ewangeliczny kościół, gdzie człowiek krzyczał po prostu pod kolumną Zygmunta, wymachiwał pięścią. Był taki pociągający dla jednego z słuchaczy, ale ten słuchacz bał się do niego podejść. I mówi, to jest dobre, co mówi, ale podejść do niego to się boję. Ale podszedł, dotknął jego ramienia, to był mój przyjaciel Andrzej, i ten głoszący odwrócił się i do niego i tak słodko, tak słucham, w czym ci mogę pomóc. I mówi, i wtedy go ocalił. Uratował jego życie i porozmawiali, on później się ochrzcił i był w tym kościele. Tak? Wiesz, więc po prostu wszystko, co robimy, jest bardzo ważne. Tak? Bóg chce. Jakuba, 3 rozdział. Bardzo ważny. On jest o języku, ale on mówi, że język jest rozpędzany przy pomocy serca, którym rządzą pasje i wojny. Zacznę od końca. 18 werset. A ci, którzy wprowadzają pokój, zasiewają w pokoju owoc sprawiedliwości. Różnie to jest trochę w innym tłumaczeniu, jak powiedziano. Że ci, którzy czynią pokój, czynią go w sprawiedliwości. Ci, którzy wprowadzają pokój, zasiewają w pokoju owoc sprawiedliwości. Nie można zaprowadzić sprawiedliwości, nie zasiewając pokoju. To jest połączone. Sprawiedliwość, która krzyczy na stos, zrównać, wpuścić buldożery, nigdy nie jest sprawiedliwością. Jest jej karykaturą. Jest domaganiem się serca zemsty. A zaczyna to się w ten sposób. Od 14 wiersza. Jeśli natomiast wasze serce napełnione jest rozgoryczoną zazdrością i chorobliwą ambicją, to nie wywyższajcie się nad innych i nie kłamcie wbrew prawdzie. Taka mądrość nie pochodzi z nieba, wcześniej jest o języku, ale jest przyziemna, kieruje się tylko zmysłami i jest diabelska. Gdzie bowiem panuje złość i chorobliwa ambicja, tam jest niepokój i wszelkie przewrotne działanie. Mądrość natomiast, która pochodzi od Boga, jest przede wszystkim nieskazitelnie czysta, przynosi pokój, jest życzliwa, wyrozumiała, uległa, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, jest bezstronna i bez obłudy. A ci, którzy wprowadzają pokój, zasiewają w pokoju owoc sprawiedliwości. Język, który wszczyna wojny, jest powodowany sercem, którym miotają pasje. No? Więc po prostu zobacz. Okej, okay, to jest bardzo ciekawe. Dobrze. I teraz na zakończenie. Jaki jest cel? 3 fragmenty. Izajasza 26:3. To jest z ewangelicznego tłumaczenia. E i B. 26:3 Izajasza. Twój cel jest wciąż taki sam. Zaprowadzasz pokój, pokój temu, kto tobie zaufał. Boży cel jest jeden. On chce ciebie obdarzyć pokojem. Przygotował dla ciebie wspaniałą wieczność, która jest dla nas tajemnicą, ale ta tajemnica wszędzie w Biblii jest opisana jako naprawdę dobry czas. Otarcie wszelkich łez, brak cierpienia, brak mozołu, po prostu powrót do Edenu. To jest tajemnica. To nie jest tak, że tam jest nuda i siedzenie na chmurkach. Tam jest po prostu wiele rzeczy, których nam ciężko wyobrazić, ponieważ jest to trudny wymiar. To jest tak, jak ciężko nam sobie wyobrazić, że tam nie będziemy się żenić i za mąż wydawać. I będziemy jak aniołowie w niebie. To już jest tajemnica, tak? Wtedy mi ktoś powiedział, że bycie w niebie jest jak bycie kangurem. To ja dokładnie tyle samo rozumiem z tego. Po prostu. Więc ja tego nie rozumiem. Jest to tajemnica. Natomiast my tam zmierzamy. I to jest dla nas dane w Panu Jezusie. A tu na ziemi Bóg chce nas obdarzyć pokojem. I taki jest Jego cel. Czy masz pokój w swoim sercu? Czy jesteś zbawiony? Czy należysz do Niego? Osiągnąłeś pierwszy Boży cel. To jest Jego cel. Bóg do tego zmierza, żebyś miał twoje życie, żeby było napełnione pokojem. Drugi cel, 2 Koryntian 5:9. Paweł mówi teraz o swoim celu. Lecz zanim się to stanie, stawiam sobie za cel, aby niezależnie od tego, czy zostaję tu, czy odchodzę, Jemu się podobać. Bóg ma cel, żeby nas obdarzyć pokojem. Naszym celem, kiedy tu jesteśmy, powinno być to, żeby się Jemu coraz bardziej podobać. Jego cel jest taki, żeby nas zbawić i obdarzyć pokojem. Nasz cel powinien być taki, że dopóki żyjemy na ziemi, musimy dążyć do tego, żeby się Jemu podobać. Czy to jest nasz cel? Tak bądźmy szczerzy, pod koniec tego kazania. Czy to jest nasz cel, żeby się Jemu podobać? Ja powiem wam szczerze, ja nie wiem, czy to jest mój cel. Ja nie wiem, bo ja znam swoje serce. Moim celem jest, żeby moja córka zaczęła z przytupem średnią szkołę teraz, jutro. Prawie już się wybrałem na rozpoczęcie roku szkolnego, ale...
Ja cię powstrzymałem.
Użyła do tego matki. Tam tam nie pojechał. Mam cele po prostu wyznaczone, mam parę spotkań umówionych, to są moje cele na ten tydzień, parę rzeczy do pchnięcia. W ogóle mam cel, żeby ten kościół kwitł! Ten kościół ma kwitnąć! To jest mój cel. Mam cel, żeby mój dom był ogarnięty. Jak wchodzę, to po prostu pełnia szczęścia, Bary macha ogonem. Dzieci lecą z kwiatami po prostu, żona z obiadem. To jest mój cel, tego pragnę. Pragnę odwiedzić jeszcze te kontynenty, których mi brakuje. Są moje cele! Naprawdę, jestem szczery z wami. I mam wiele innych celów. Teraz już czuję, że zbliża się mój cel obiad. Wy też tu czujecie ten cel w sobie. Ale czy moim celem jest to, aby niezależnie od tego, czy zostaję tu, czy odchodzę, Jemu się podobać? Hej, bądźmy szczerzy. Szczerze jest nasz cel. Dążenie do tego, żeby Jemu się podobać. Żeby po prostu każdego nie zapytać, Panie, jak ten dzień? Czy to jest to? A Pan patrzy i mówi, no karuzelę miałeś, niezły szał był, naprawdę, odleciałeś. Rozrywka była. Czy zbliżyłeś się ze swoim życiem do mojego obrazu? Czy pokój, który Ci dałem w darze przez Jezusa, który rządzi w Twoim sercu, który Cię zbawił, który otworzył Ci drogę do wieczności, czy On sprawił, że przybliżyłeś się do mnie? Jesteś bardziej napełniony pokojem, życiem? Więc Jego cel jest taki, żeby nas zbawić i obdarzyć pokojem. Nasz cel powinien być taki, żeby Jemu się podobać. A jaki jest cel dla nas wszystkich? 1 Piotra 1,9. Osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Tego zbawienia wypatrywali prorocy, prorokowali o łasce dla nas przeznaczonej. Celem naszej wiary w Boga jest zbawienie dusz. Żeby się pętla zamknęła i żeby Bóg znowu mógł zrealizować wobec tych, którzy do nas nie należą, cel zapewnić im pokój i obdarzyć ich pokojem i ich zbawić. Rozumiesz? Więc pytanie jest to, które było w początku. Pasje czy cel? Jeżeli pasje, to dla celu. Jeżeli pasje, to dla celu. Jeżeli wojna, to po to, żeby Królestwo Boże się rozmnażało na ziemi. Wiecie, w ogóle bardzo ciekawe jest to, że Bóg nigdy nie powiedział, że Królestwo Boże, ono się po ziemi rozchodzi. Nie, ono się pomnaża na ziemi. A żeby się pomnożyło, cokolwiek jest potrzebna intymność i zbliżenie. Twoje zbliżenie z Bogiem i twoje zbliżenie z drugim człowiekiem. Stąd rodzi się nowe życie. Halleluja. Więc Bóg jest miłością. Amen? A kim ty jesteś? Amen? Bóg jest miłością, a my stajemy się na Jego obraz i podobieństwo. Jeżeli On jest miłością, my jesteśmy miłością. Wiecie, teraz się zbliżają wybory, tak? Naprawdę. Ja mam tylko jedno poselstwo dla was. Idźcie i głosujcie. Ale pilnujcie swoich serc. Bo te wybory nie zmienią oblicza tego kraju, ani żadne wybory nie zmienią oblicza tego kraju. Oblicza tego kraju może zmienić zbawienie, które przychodzi od Boga. Uczmy się od Izraela, który od czasu do czasu poznawał Zbawiciela w swoim Bogu, a większość czasu kombinował, żeby samemu siebie zbawić i realizował swoje pasje. Uczmy się od nich. Amen. Wojna czy praca? pasja czy cel? Amen. Wstańmy. Duchu Święty, dziękujemy Ci, że jesteś z nami i teraz stajemy przed Tobą, Ojcze, i oddajemy Ci nasze serca, żebyś je swobodnie mógł penetrować. Żebyś oddzielił pasje, które prowadzą nas do celów, od pasji, które prowadzą nas do konsumowania i przejadania naszego życia. Duchu Święty, prosimy Cię, chcemy być ludźmi, którzy rozkoszują się Tobą i oczyszczają nasze serca w Twojej obecności, by pragnąć tylko tego, czego Ty pragniesz. Panie, prosimy Cię, stąp na nas teraz na początku tego roku szkolnego, na początku naszych przemian, które przechodzimy, abyśmy mogli naprawdę zacząć kopać głęboko i czerpać z wody żywej, którą Ty jedynie jesteś. Żebyśmy w tym całym zamieszaniu, w tym walce, w tym świecie potrafili oddzielić nasze pragnienia, które są próbą zaspokojenia naszych prażliwości, od tego, czego Ty naprawdę pragniesz. Duchu Święty, prosimy Cię. I Duchu Święty, ja też jako pastor, Ojcze, oddaję się w Twoje ręce, żebyś Ty mógł wykonać swobodnie swoją pracę we mnie. I żebyśmy wszyscy, jako liderzy, jako każdy człowiek, który oddziela się do służby w tym Kościele, mógł uniżyć się i wykonać to, co do Niego należy. Nie w wierności dla wierności, nie w pracy dla pracy, ale w myśleniu o celu, który chcemy zrealizować. Ojcze, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, jesteś dobry. Dziękuję Ci, Ty jesteś dobry. Ty potrzebujesz naszych rąk. Błogosławię Ciebie, Panie. Amen. Amen. Amen.